Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
O tym, co zagraża jedności i świętości Kościoła, mówił podczas audiencji ogólnej papież. Polaków zawierzył opiece Matki Bożej Częstochowskiej. Franciszek spotkał się też z matką zabitego w Pakistanie katolickiego ministra. Podczas gdy Kościół alarmuje w sprawie zapomnianej wojny w Syrii, ONZ ujawnia dokonywane tam zbrodnie. 27 sierpnia zapraszam na wieczorne aktualności. Podziały we wspólnocie chrześcijańskiej to bardzo ciężki grzech i dzieło diabła. Dlatego potrzeba nam łaski, byśmy nie mówili źle o sobie nawzajem, ale doznali prawdziwego nawrócenia serca, bo na tym polega świętość. Mówił o tym papież podczas audiencji ogólnej. Tym razem tematem jego katechezy były kolejne przymioty Kościoła – jedność i świętość.
A volte infatti...
Zdarza się przecież, że nasze parafie, które mają być miejscem dzielenia się i komunii, są niestety naznaczone zawiścią, zazdrością, antypatiami, a obmowa jest w zasięgu ręki. Ileż plotek krąży po parafiach? Czy to dobrze, czy źle? Może dobrze. Jeśli ktoś zostanie wybrany na przewodniczącego jakiegoś stowarzyszenia, zaraz ktoś go obmawia. Jakaś kobieta została odpowiedzialna za katechezę. Już inne o niej plotkują. Ależ to nie jest Kościół. Tak nie można. Nie wolno nam tak czynić. Nie mówię, żeby zaraz sobie obcinać język, ale trzeba prosić Pana o łaskę, by tak nie robić.
Polaków papież zawierzył Matce Bożej Częstochowskiej.
Wczoraj obchodziliście uroczystość Jasnogórskiej Madonny. Jej opiece zawierzam was wszystkich, wasze rodziny i cały naród polski. Jej matczyna miłość niech was zawsze prowadzi ku Chrystusowi drogami prawdy, dobra i wzajemnej miłości.
Papież Franciszek rozmawiał z matką i bratem pakistańskiego ministra Shahbaza Bhattiego, który został zamordowany za obronę Azji Bibi i popieranie projektu prawa mającego zmienić tak zwaną ustawę o bluźnierstwie. Franciszek zapewnił o modlitwie za chrześcijan prześladowanych w Pakistanie. Do spotkania doszło na zakończenie audiencji środowej, mówi Paul Bhatti.
Było to dla mnie emocjonujące spotkanie, ponieważ wreszcie z papieżem Franciszkiem mogła spotkać się moja mama. Chciała go już od dawna spotkać i powiedzieć mu kilka rzeczy. Rozmawiali o trudnej sytuacji prześladowanych chrześcijan. Dziękowała mu, że ujmuje się za cierpiącymi wyznawcami Chrystusa w Iraku i Pakistanie. Zapewniła też o swojej nieustannej modlitwie za papieża. Ojciec Święty był wyraźnie poruszony. Mało mówił, za to serdecznie ją przytulił. Zapewnił, że pamięta o chrześcijanach w Pakistanie i że się za nas modli. Jego ludzka i modlitewna bliskość stanowią dla nas wszystkich wielkie umocnienie, ponieważ przeżywanie naszej wiary w Pakistanie nie jest łatwe, a wielu, tak jak mój brat, gotowych jest oddać za Chrystusa nawet życie.
Kościół katolicki w Syrii bije na alarm, że świat nie chce już słyszeć o trwającym tam dramacie i że wojna w tym kraju stała się kolejnym z zapomnianych konfliktów. Tymczasem ONZ publikuje wstrząsający raport mówiący o zbrodniach dokonywanych w Syrii. Działania prowadzone w trakcie ponad trzyletniej wojny można podsumować wspólnym mianownikiem zbrodni przeciwko ludzkości.
Masowe egzekucje, ścięcia, okaleczenia i krwawe chłosty. Te zbrodnie dokonywane są codziennie w regionach kontrolowanych przez dżihadystów. Cywile, w tym dzieci, zmuszani są do przyglądania się występkom islamistów. Ciała zabitych porzuca się na ulicach, odmawiając im pochówku, by steroryzować Syryjczyków. 45-stronicowy ONZ-owski raport mówi o kobietach zabitych za to, że nie zakryły dostatecznie twarzy, czy o mężczyznach, którzy musieli zginąć, ponieważ ich rodziny nie ubierały się zgodnie z wymogami islamskich terrorystów. Mowa jest też o kilkuletnich dzieciach ginących jako kamikadze. Raport podkreśla, że dżihadyści z Państwa Islamskiego prowadzą kampanię opartą na strachu i terrorze, natomiast wojska rządowe dopuściły się bombardowań obszarów cywilnych za pomocą tzw. bomb beczkowych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
27 sierpnia wita Państwa Krzysztof Brąk. W dzisiejszym magazynie spróbujemy zrozumieć, co dzieje się w samozwańczym kalifacie, który działa na terytorium Syrii i północnego Iraku, a dokładniej co dzieje się w duszach i umysłach dżihadystów, którzy walczą o państwo islamskie będące wskrzeszeniem najradykalniejszych postaci islamu. Naszym przewodnikiem będzie jeden z największych znawców problematyki, ksiądz Samir Khalil Samir, egipski jezuita i islamolog, profesor Papieskiego Instytutu Wschodniego w Rzymie oraz Uniwersytetu Świętego Józefa w Libanie, a także doradca papieża w sprawach islamu. Zapraszamy.
Proszę księdza, jesteśmy ostatnio świadkami tak wielu okrucieństw, konfliktów. Skąd te wszystkie podziały w świecie islamskim?
W islamie istnieje jeden podstawowy konflikt między sunnitami, którzy stanowią większość muzułmanów, około 85%, i szyitami, których jest od 12 do 15%. Konflikt ten zrodził się zaraz po śmierci Mahometa, bo w swym przemówieniu pożegnalnym przykazał dwie rzeczy. Trzymać się Koranu, który jest Słowem Bożym, oraz trzymać się rodziny proroka, czyli jego przybranego syna Aliego. Po śmierci Mahometa powstał problem, kto ma być jego następcą. Towarzysze Mahometa przejęli władzę, wybrali jednego spośród siebie na następcę. Ali został zaledwie czwartym kalifem. I to jest początek podziałów na szyitów, którzy opowiedzieli się za Alim, i sunnitów, którzy stanęli po stronie towarzyszy Mahometa. Dziś problem jest polityczny. W Syrii na początku Syryjczycy protestowali przeciwko dyktaturze, ale bardzo szybko, już po 2 miesiącach, miejsce Syryjczyków zajęli w tym konflikcie ludzie z całego świata islamskiego, a zwłaszcza z Półwyspu Arabskiego, aby walczyć z szyitami i alawitami, którzy rządzą Syrią. A zatem powracamy tu do problemu źródłowego, do tej podstawowej zasady, że kto nie należy do prawdziwego islamu, musi zostać wyeliminowany, bo jest kafer. Ale słowo kafer oznaczało pierwotnie tych, którzy nie wierzą w jedynego Boga. Z czasem zakres tego pojęcia rozszerzono. Zbyt łatwe szafowanie tym słowem kafer jest jedną z plag współczesnego islamu, bo to oznacza, że ów człowiek nie jest prawdziwym muzułmaninem i trzeba go zlikwidować.
Non è un autentico musulmano e deve essere eliminato.
Jak jednak wytłumaczyć to stałe narastanie fundamentalizmu wewnątrz islamu?
W myśli islamskiej istnieje wola obrony wiary w jedynego Boga. Jest to jeden z podstawowych elementów teologicznych islamu. Również w czasach Mahometa ten, kto nie wyznawał, że istnieje jeden Bóg, nie miał prawa do życia. W najlepszym wypadku może zbiec, oddalić się od muzułmanów, a jeśli nie, to albo musi zostać muzułmaninem, albo zostanie zabity. Taki jest punkt wyjścia. W pewnym sensie ta wola obrony wiary w jedynego Boga jest wspaniała, tylko że środki są niedopuszczalne. Ale tak było na początku. A dziś wszystkie ruchy fundamentalistyczne chcą właśnie wrócić do początków. Tendencja ta nazywa się salafizmem. Chcą stosować zasady i prawo koraniczne tak, jak je zdefiniował prorok. Walczą zatem z wszystkimi, którzy nie są ich zdaniem doskonałymi muzułmanami. I widzieliśmy, że w ostatnich 10 lat do najostrzejszych starć dochodziło między samymi muzułmanami. Na to nakłada się inny czynnik, a mianowicie fakt, że świat muzułmański od stuleci nie wniósł nic nowego do dziejów świata. Wyraźnie to kontrastuje z tym, co działo się w pierwszych wiekach islamu, czy to z podbojami w VII wieku, czy też z tym, co działo się potem, od IX do XII wieku, kiedy to islam wytworzył wspaniałą kulturę, również dzięki wkładowi chrześcijan, którzy przetłumaczyli całą myśl helenistyczną. Zaowocowało to bardziej humanistyczną wizją relacji z innymi. Była to naprawdę wielka cywilizacja, islamska, arabska, w jakimś sensie islamsko-chrześcijańska, która trwała przez wieki.
Czy zatem obecna rządza władzy przemocy wynika z zapaści kulturowej?
Z zapaści kulturowej i politycznej, bo chcą sobie z tym poradzić. I fundamentaliści mówią tak, oddaliliśmy się od pierwotnego islamu i dlatego jesteśmy dziś ostatni. Jeśli więc chcemy odzyskać nasze znaczenie i podbić świat, co było zamysłem Mahometa, to musimy przywrócić z najmniejszymi szczegółami wzorzec postępowania Mahometa i jego towarzyszy.
Ale czy za tym wszystkim nie stoją też konkretne państwa, interesy, geopolityka?
Oczywiście. Są to prawdziwi terroryści, którzy odłączyli się od Al-Kaidy i chcą opanować cały świat, poczynając od Syrii i Iraku. Ich główna myśl to zreislamizować islam, świat muzułmański, a potem Afrykę i Europę. I ten plan jest realizowany na różne sposoby.
Czy to samo dotyczy również Nigerii, ugrupowania Boko Haram?
Tak, ale Boko Haram nie mogłoby tego robić, gdyby nie było wspierane finansowo i militarnie przez kraje arabskie. Widzimy to również w innych krajach afrykańskich. Wszędzie tam rozwijają się salafickie ugrupowania, które chcą przywrócić pierwotny porządek z VII wieku.
Czy można wskazać na konkretne mocarstwa, które stoją za tym wszystkim?
Z jednej strony jest to Półwysep Arabski. Najbardziej radykalnym, ekstremistycznym nurtem teologicznym jest wahhabizm. Ośrodkiem tego nurtu jest Arabia Saudyjska. Drugim krajem wspierającym tę ewolucję w świecie muzułmańskim jest Katar, który czyni to z motywów politycznych. Dysponują miliardami i płacą. Kuwejt i Emiraty są bardziej dyskretne. Była też Libia. Dzięki tym miliardom dolarów pochodzącym ze sprzedaży ropy naftowej oraz dzięki uzbrojeniu kupowanemu od krajów zachodnich, kraje te mogą wspierać ekstremistów. Afryka, a zwłaszcza Nigeria, była finansowana i szkolona przez Libię, a także przez Arabię Saudyjską, która prowadzi propagandę w całym świecie islamskim. W Egipcie na przykład już przed 20 laty otworzyli tysiące szkół, które są bardzo fundamentalistyczne. Indonezja, największy kraj muzułmański, który był krajem najbardziej otwartym, dziś staje się ośrodkiem terroryzmu. Przekonujemy się o tym co tydzień.
Czy zatem świat muzułmański potrzebuje nowego humanizmu?
Sięgnęliśmy najokrutniejszego bestialstwa w historii islamu. Nigdy nie było takiego barbarzyństwa. I pojawia się pytanie, czy to jest islam, czy może jego zwyrodnienie? Na pewno ma swoje źródło w tradycji islamskiej, ale z drugiej strony nie da się powiedzieć, że to właśnie jest islam. Jest to jedna z gałęzi islamu, która czerpie inspirację ze źródeł islamskich. Jest to mniejszość, ale bardzo aktywna. Marzą o przywróceniu kalifatu z IX-X wieku. Jest to błąd. Wielu muzułmanów to mówi. Sprzeciwiają się temu wielcy myśliciele. Dramat polega na tym, że muzułmanie nie odważą się na autokrytykę. Lud idzie za nimi w milczeniu. I dlatego dokument Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego z 12 sierpnia pyta się, jak długo będziecie milczeć, niech imamowie się odezwą. Lud muzułmański potrafi wyjść na ulicę, kiedy trzeba protestować przeciwko innym. Ale w sprawach islamskich, nawet jeśli się z czymś nie zgadzają, to na ulicy nie wyjdą.
Ma non scendono per strada. Si deve avere il coraggio di fare pubblicamente.
Trzeba mieć odwagę, aby publicznie zaprotestować przeciwko tym dewiacjom. Czerpią one inspirację z Koranu i z tradycji islamskiej, bo nie da się zaprzeczyć, że w Koranie jest również przemoc w obronie imienia Boga, co jest niedopuszczalne w chrześcijaństwie. A zatem inspirują się tekstami i formułami przypisywanymi Mahometowi albo też przykładem samego Mahometa, ale z VII wieku. Zastosowanie ich w wieku XXI jest czymś nie do pomyślenia. I to jest problem zasadniczy. Jak interpretować dawne teksty, jak interpretować Koran? Czy można go odczytywać dosłownie? A w islamie jest zasada, która pozwoliłaby na interpretację. Zasada ta mówi, że nie mamy szukać litery szariatu, ale jego zamysł i cele. I tego fundamentaliści nie potrafią zrobić. Chcą odtworzyć islam z VII wieku, myśląc, że w ten sposób staną się najpotężniejszym narodem na świecie. A zatem jest to mieszanka duchowości, religii z polityką, wola podbicia świata dla Boga poprzez islam. Ta mieszanka była też w samym Mahomecie, ale było to w VII wieku. Również chrześcijaństwo przez to przeszło, ale nigdy tego nie absolutyzowało. Nigdy nie zostało powiedziane, że taki jest Boży plan.
Ale czy za tym wszystkim, co teraz widzimy na Bliskim Wschodzie, nie kryją się też poważne problemy społeczne, podziały, frustracja młodych, niezadowolenie szerokich warstw społecznych?
Jak wspomniałem na początku, islam przechodzi od wieków bardzo głęboki kryzys, bo są świadomi, że dziś islam nie ma nic do zaoferowania. Ten kryzys jest powszechny, obejmuje ubóstwo, ignorancję. W Egipcie 40% społeczeństwa to analfabeci. To samo w Maroku, jeszcze więcej w Jemenie. To jest nasz kryzys. Jesteśmy na dnie we wszystkich dziedzinach. Czujemy się jako ostatni z ostatnich, podczas gdy byliśmy najlepsi i to pod każdym względem. A przy tym mamy wielkie bogactwa. Świat arabski jest bogatszy nawet od Ameryki, ale pieniądze wydajemy na rozrywkę, kobiety, wojny. Mamy je z ropy naftowej. Dla państw takich jak Katar czy Arabia Saudyjska miliardy to błahostka. Kiedy Ameryka zagroziła, że wstrzyma finansowanie egipskiej armii, 3 miliardy dolarów, Arabia Saudyjska i Katar bez wahania wyłożyły 10 miliardów. Mamy wszystko, ale nie potrafimy z tego korzystać. Brak refleksji, brak kreatywności, brak wielkich umysłów. Również pod względem militarnym jesteśmy zerem. I stąd ta dzika wojna. Z gotowością, by oddać własne życie. Bo jak mówi islam, ten, kto umiera na Bożej drodze, idzie do nieba. Jeśli zabijam, to świetnie, a jeśli mnie zabiją, to jeszcze lepiej, idę prosto do nieba. W każdym przypadku przemoc się opłaca. In tutti i casi la violenza paga. Questa è la nostra tragedia e questa è la nostra crisi di cultura. Na tym polega nasza tragedia, a także kryzys kultury i cywilizacji. A w tym samym czasie kryzys cywilizacyjny przeżywa również Zachód, staje się neopogaństwem. Tak jest postrzegany przez nas. W takiej sytuacji islam czuje się zobowiązany do nawrócenia Zachodu na islam, na wiarę w prawdziwego Boga. Pragną stopniowo podbić świat. I zrobią to, jeśli nie zostaną powstrzymani. Zrobią to wszystkimi możliwymi środkami. Jeśli uda im się zdobyć zasoby bogatych krajów arabskich, to je wykorzystają. Teraz właśnie próbują to zrobić. Chcą rewolucji militarnej i politycznej, wspartej rewolucją kulturową, islamiczną, aby podbić najpierw świat arabski, potem świat islamski i w końcu resztę świata. Taką mają wizję. A sami muzułmanie nie mogą się temu przeciwstawić w takim stopniu, jakbyśmy tego chcieli.
Czy istnieje jakieś rozwiązanie? Jak wyjść z tego wszystkiego? Una collaborazione
tra il mondo occidentale. Współpraca świata zachodniego ze światem muzułmańskim, który ma wielki potencjał i w którym jest też silne pragnienie potwierdzenia panowania Boga nad światem. Trzeba to uznać. Muzułmanie mają to pragnienie. Wcześniej mieli je wszyscy wierzący, ale teraz pragnienie to zanika w świecie zachodnim. Trzeba pomóc muzułmanom zrobić krok w kierunku wizji bardziej uniwersalnej. Na przykład poprzez przyjęcie praw człowieka. Gdyby zgodzili się na ich respektowanie, byłoby już wspaniale. To wszystko wymaga jednak nawrócenia, zarówno na Zachodzie, jak i w świecie islamskim. Sia in Occidente,
sia nel mondo islamico. Mówił ksiądz Samir Halil Samir, egipski jezuita i islamolog, profesor Papieskiego Instytutu Wschodniego i Uniwersytetu Świętego Józefa w Libanie.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.